Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Papieskie audiencje dla Królowej Danii i przedstawicieli Fundacji Centesimus Annus. Suspendowanie założyciela Legionistów Chrystusa. To aktualności dzisiejszej części informacyjnej. Mówić także będziemy o pobycie prawosławnego metropolity Kiryła w Rzymie oraz o projekcjach filmu Jan Paweł II na Syberii. Gościem programu będzie Zbigniew Gretka. Następnie ksiądz Adam Wolanin opowie o misyjnej pracy świętego Franciszka Xawerego w Indiach w latach 1543 i 1544. W piątkowym magazynie 19 maja wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Druga grupa biskupów z Kanady rozpoczęła wizytę Ad Limina Apostolorum. Tym razem reprezentują oni wschodnią atlantycką część kraju. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach czterech tamtejszych biskupów.
Ponadto na specjalnej audiencji papież przyjął królową Danii Małgorzatę II, której towarzyszył minister kultury i wyznań Brian Mikkelsen. Spotkali się oni następnie z kardynałem sekretarzem stanu Angelo Sodano. Królowa Małgorzata przebywa w Wiecznym Mieście w związku z 50-leciem Akademii Duńskiej w Rzymie. Ma też zainaugurować wystawę XIX-wiecznego malarstwa duńskiego.
Autentyczna demokracja, jeśli używać jej dobrze, jest historycznie najskuteczniejszym narzędziem odpowiedzialnego decydowania o własnej przyszłości w sposób godny człowieka. Wskazał na to papież, przyjmując uczestników spotkania zorganizowanego przez Fundację Centesimus Annus Pro Pontifice. Fundację utworzył przed 13 laty Jan Paweł II. Nazwą nawiązuje ona do tytułu jego ostatniej wielkiej encykliki społecznej, podsumowującej stulecie nauczania Kościoła w tej dziedzinie i otwierającej je na nowe tysiąclecie. Fundacja Centesimus Annus ma na celu szerzenie na świecie nauki społecznej Kościoła. Na początku rozwijała działalność głównie na terenie Włoch, ale stopniowo rozszerza ją na inne kraje europejskie i amerykańskie, odnotował z uznaniem Benedykt XVI, który pierwszy raz od rozpoczęcia pontyfikatu spotkał się z jej przedstawicielami.
Ojciec Święty nawiązał do tematu zorganizowanego przez nią spotkania – demokracja, instytucje i sprawiedliwość społeczna. Jak zauważył, wskazuje on dwa ważne punkty drogi do dojrzałej demokracji. Wymaga ona właściwych, wiarygodnych i autorytatywnych instytucji oraz zdecydowanego promowania sprawiedliwości społecznej.
Demokracja osiągnie pełną realizację jedynie wówczas, gdy każdemu człowiekowi i każdemu ludowi dostępne będą podstawowe dobra. Należą do nich życie, pokarm, woda, zdrowie, oświata, praca, zapewnienie praw. Ma temu służyć taki system relacji wewnętrznych i międzynarodowych, który zapewni każdemu możliwość uczestniczenia w nich. Prawdziwa sprawiedliwość społeczna jest zatem możliwa jedynie w perspektywie autentycznej solidarności. Zobowiązuje ona, by żyć i działać zawsze jedni dla drugich, a nigdy przeciwko innym czy na ich szkodę. W jaki sposób ukonkretnić to wszystko w kontekście dzisiejszego świata? Oto wielkie wyzwanie dla chrześcijan świeckich.
Stolica Apostolska suspendowała założyciela Legionistów Chrystusa, 86-letniego księdza Marciala Maciela de Goliado. Od 1998 roku pod adresem meksykańskiego duchownego zaczęły do Watykanu napływać zarzuty o seksualne molestowanie w przeszłości seminarzystów należących do tego zgromadzenia. Faktom tym miały towarzyszyć nadużycia w sferze sakramentalnej. Ksiądz Maciel stanowczo zaprzeczył zarzutom, podkreślając swój niesmak, jako że oskarżycielami byli ludzie, którzy porzucili Legionistów Chrystusa. W 2005 roku zrezygnował jednak z kierowania założonym przez siebie zgromadzeniem, jako przyczynę podając zaawansowany wiek.
Jak przypomniano w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego, dochodzenie w sprawie wyjaśnienia zarzutów Kongregacja Nauki Wiary, kierowana wówczas przez kardynała Józefa Ratzingera, podjęła w 2001 roku. Nowy prefekt dykasterii, kardynał William Levada, zdecydował się zamknąć śledztwo, nie wytaczając formalnie karnego procesu kanonicznego księdzu Macielowi ze względu na jego wiek i stan zdrowia. Wezwano go jedynie do prowadzenia życia modlitwy i pokuty oraz do powstrzymania się od publicznego sprawowania kultu. Decyzję tę zaaprobował Ojciec Święty. Niezależnie od sprawy założyciela, Legionistom Chrystusa i Stowarzyszeniu Regnum Christi wyraża się wdzięczność za zasługi w dziedzinie duszpasterstwa, czytamy w watykańskim komunikacie. Za współpracą katolicko-prawosławną w obronie wartości chrześcijańskich i w wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawach małżeństwa i rodziny oraz zagadnień bioetycznych opowiedział się metropolita smoleńsko-kaliningradzki Kirył. Kierownik Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi katolickiemu Avvenire. Podkreślił pozytywny bilans rozwoju wzajemnych relacji. Opowiedział się także za prowadzeniem uczciwego, merytorycznego i otwartego dialogu teologicznego. Pomimo wczorajszej długiej i serdecznej rozmowy z Benedyktem XVI oraz przekazania Ojcu Świętemu listu od patriarcha Aleksego II, metropolita Kirył nie widzi możliwości odwiedzenia przez papieża Moskwy. Wydarzenie takie nie jest aktualnie planowane, stwierdził w wypowiedzi dla Avvenire.
Metropolita Kirył poświęcił dziś nową cerkiew pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, wznoszoną na terenie ambasady rosyjskiej w Rzymie. Jej budowa zostanie ukończona w roku 2007.
Film Karol, człowiek, który stał się papieżem, dotarł na te tereny, gdzie Kościół katolicki na nowo dopiero zdobywa sobie miejsce, mianowicie na tereny Rosji, Syberii. Z nami jest pan Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich, dzięki któremu film ten obejrzeli również mieszkańcy Krasnojarska. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
Jak to się stało, że ten film dotarł na Syberię?
Po premierze tego filmu w Krakowie spotkałem się z panem Piotrem Adamczykiem, twórcą głównej roli, i wspomniałem mu, iż wyjeżdżam na Syberię, ponieważ troską moją jest zaangażowanie w budowę kościoła w Krasnojarsku, kościoła w kształcie mitry papieskiej. Piotr wspomniał, że marzeniem na pewno byłoby jego, żeby ten film mogli obejrzeć mieszkańcy tamtego terenu. Wiemy, z jaką głęboką troską podchodził do tego Jan Paweł II, któremu nie dane było ucałować ziemię umęczoną rosyjską, syberyjską. Podjęliśmy myśl, że przygotuje przegląd filmów polskich razem z Dariuszem Klechowskim z Krasnojarska i podczas właśnie tego przeglądu filmów polskich wyświetlimy dla wiernych w Krasnojarsku film pod tytułem Karol, człowiek stawszy papuj. I tak się stało. W grudniu zeszłego roku film obejrzała młodzież, obejrzeli starsi w kinie Krasnojarska. Film był zaproszeniem, jak gdyby na audiencję filmową do Jana Pawła II. Zgromadził ogromną rzeszę ludzi. Przy mrozie minus 38 stopni. Wejściówki do kina czy też bilety nie obowiązywały, ponieważ film wyświetlany był gratis. My zaprosiliśmy ludzi, żeby pokazać im, żeby z czasem oni stali się świetnymi świadkami dobrej nowiny watykańskiej, papieskiej, a jednocześnie, żeby mogli być ambasadorami tego filmu dalej w rodzinach. Film wyświetlany był w Krasnojarsku dwukrotnie, ponieważ nie pomieścił gro osób, które były. Na film przyszła młodzież w 80%. Utożsamiała się z Janem Pawłem II, płakała i uśmiechała się. Były osoby starsze, które były spłakane. To był Krasnojarsk, przepiękny. Wspomnienia pozostały nam poprzez listy pisane. Dalej z misją z Krasnojarska wyjechaliśmy do Irkucka. Z wielką gościnnością spotkaliśmy się ze strony księdza biskupa Cyryla Klimowicza. I takoż samo tam przyszła masa osób, nawet dzieci małe. A na koniec wstał wiceszef syberyjskiego ton filmu, profesor Romanienko, który powiedział: moi kochani, ja, stary komunista, od kilku lat obserwowałem wnikliwie pontyfikat umiłowanego waszego, przepraszam, naszego papy rzymskiego. I powiem wam jedno, że Jan Paweł II spowiadał się za grzechy całego świata, w tym za moje, starego komunisty. Mało tego, spłakałem się dzisiaj jak dziecię, po raz pierwszy w moim życiu. Przede wszystkim mówię wam, że Jan Paweł II stał się i jest największym ekologiem duszy człowieka. Ja sam nie mogłem uwierzyć w to, co usłyszałem. Łzy stanęły mi w oczach, że stary komunista dał świadectwo żywej wiary, które wyniósł z tego właśnie filmu. Po tym filmie Spotkaliśmy się w gronie profesorów, reżyserów i mediów i zrodziła się myśl, żeby właśnie na Syberii w czerwcu zaprosić Giacomo Battiato z przeglądem filmów w jego reżyserii. Giacomo Battiato na czerwiec został zaproszony przez Ton Film Syberyjski, przez księdza biskupa Klimowicza, jak również Swiderkowski i Piotr Adamczyk i Małgosia Bela. I niniejszym przygotowania w tym zakresie trwają. Rzeczywiście wielkim pragnieniem Ojca Świętego Jana Pawła II było tam być. Ale ci ludzie czekają. W rozmowach z tymi ludźmi czuło się wielkie pragnienie. My rozdaliśmy kilka tysięcy zdjęć Jana Pawła II. Całowali, jak kromkę chleba, Papa Rzymski. Czekają na aktorów, czekają na film, czekają na Ewangelię. Bo jak nazwałem to w słowie pisanym, tam Bóg jest miłością. Tak jak Ojciec Święty Benedykt XVI w encyklikie swojej nazwał, Bóg jest miłością. To tam ci ludzie czekają na Boga, czekają na miłość i czekają na Benedykta XVI, ale jednocześnie modlą się, jak rozmawiałem z nimi po filmie, o kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, czego dali dowód w ubiegłym roku, kiedy poszli w góry Sajany z obrazem, portretem Jana Pawła II, modląc się właśnie o rychłą kanonizację.
Wiadomo, że jest to też teren, na którym od wieków obecna jest cerkiew. Czy można też mówić, że w takim razie postać Jana Pawła II zbliża podzielonych chrześcijan?
Tak. Ut unum sint, abyśmy byli jedno. Ja dopowiem bardzo znamienną rzecz. Jedna z babuszek pod koniec filmu przyszła do mnie i powiedziała, że w chwili, kiedy umierał Papa Rzymski, Jan Paweł II, oni w szpitalu, na jednej sali, modlili się i płakali po katolicku. Nie miałem odwagi ją spytać, co to znaczy po katolicku, ale babuszka powiedziała swoje. Dlatego cerkiew zbliża. Są rozmowy wzajemne, religijne, partnerskie, prowadzone między księżmi a cerkwią i chciałoby się. Ja sądzę, że tym zwornikiem będzie Jan Paweł II i tak się stanie, bo za życia nie mógł tam być. A po śmierci nikt jego miłości i miłosierdzia nie zatrzyma na tej ziemi, która tak bardzo potrzebuje Boga, Kościoła, Krzyża i Ewangelii. Producent, mam tu na myśli stronę włoską przede wszystkim, będą rozmawiać na tej linii i po to będzie nasz wyjazd również, żeby móc szerzej przez ten film dotrzeć do każdego serca. I to jest bardzo istotne i ważne.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był pan Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Poprzednią audycję zakończyliśmy wzmianką o dobrych owocach misyjnej pracy Franciszka Ksawerego wśród poławiaczy Perę na południowo-wschodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego oraz o jego spotkaniu z pewnym braminem eremitą. Dziś towarzyszyć będziemy misjonarzowi w jego podróży do Goa oraz w jego powrocie na południowe wybrzeże Indii do swoich wiernych. Pod koniec października 1543 roku Franciszek Ksawery wyruszył w stronę Goa w poszukiwaniu obiecanych mu wcześniej pomocników kapłanów. Swoich wiernych chrześcijan, poławiaczy Pereł z wybrzeża Rybaków, powierzył opiece katechistów, a sam wyruszył w drogę, zabierając ze sobą kilku młodzieńców, których miał zamiar umieścić w goańskim kolegium św. Pawła Apostoła w celu intelektualnej i duchowej ich formacji. W Goa Franciszek istotnie spotkał dwóch obiecanych mu do pomocy kapłanów, którzy, jak się okazało, przebywali już tam od roku, pracując we wspomnianym kolegium św. Pawła Apostoła. Byli to Paweł da Camerino, który był rektorem tegoż kolegium, i Franciszek Mansilas. Przy okazji tego pobytu w Goa Franciszek Ksawery dowiedział się, że w 1541 roku Ignacy Loyola został wybrany przełożonym generalnym Towarzystwa Jezusowego, zaś on sam został mianowany przełożonym wschodnich Indii, co oznaczało wtedy terytorium od przylądka Dobrej Nadziei aż po Chiny. Ponieważ wspomniany wyżej ksiądz Paweł da Camerino sprawował urząd rektora w goańskim kolegium św. Pawła Apostoła, więc do pomocy Franciszkowi Ksaweremu biskup przeznaczył Franciszka Mansilasa. Wydaje się, że zrobił to dość chętnie, przede wszystkim dlatego, że nikt inny go nie chciał, Wszyscy uważali go bowiem za mało zdolnego i bardzo słabo przygotowanego do sprawowania kapłańskiej posługi, a zdaniem niektórych niezdatnego nawet do odprawiania mszy świętej, ani do odmawiania brewiarza, gdyż nie znał wystarczająco łaciny, co w owym czasie było niezbędne. Jednak ten mało zdolny Mansillas został wyświęcony na kapłana, a Franciszek Ksawery przygarnął go z zadowoleniem i radością, że będzie miał towarzysza i pomocnika w pracy misyjnej. Wraz ze swoim co dopiero wspomnianym imiennikiem Franciszek Ksawery powrócił w lutym 1544 roku do swoich poławiaczy Perę, lecz niedługo mógł się cieszyć ich obecnością. Wkrótce musiał wyruszyć stamtąd na dalsze połowy dusz, które jeszcze nie znały Chrystusowej Ewangelii. Swojemu świeżo nabytemu współpracownikowi Mansillasowi zostawił Franciszek do pomocy katechistę tłumacza Mateusza, jako że Mansillas potrafił posługiwać się tylko językiem portugalskim, a nie znał tamil, który w tamtym regionie był niezbędny. Owego katechistę ochrzcił sam Franciszek Ksawery. Jeżeli chodzi o Mansillasa, to z czasem stał się on dla Franciszka Ksawerego prawdziwą podporą, a nawet jego duchowym powiernikiem. Franciszek Ksawery wyjawiał mu wszystkie tajemnice swej duszy i serca. Prawdziwe wnętrze Franciszka Ksawerego z tamtego okresu można poznać przede wszystkim na podstawie jego 26 listów, które napisał do wspomnianego współtowarzysza i współpracownika Winnicy Pańskiej wśród poławiaczy Perę. Chrześcijanie przylądka Komorin i pobliskiego wybrzeża od pewnego czasu byli obiektem napadów przybywających od północy tzw. Badagów, czyli wojska, a raczej hordy cesarza Sady Shivy, która dokonywała mordu lub uprowadzała miejscową ludność w niewolę. Kiedy Franciszek Ksawery dowiedział się o tych rozbojach, starał się pomagać ukrywającym się chrześcijanom, posyłając im na okrętach lub łódkach pożywienie i napoje. Obawiając się, że hordy wspomnianego cesarza Sady Shivy mogą znów zaskoczyć mieszkańców niektórych osad wybrzeża poławiaczy Perę, Franciszek Ksawery kazał przygotować łódki tak, aby w razie napadu można było szybko umknąć przed szalejącymi Badagami i uniknąć śmierci lub uprowadzenia w niewolę. Chrześcijanie wybrzeża poławiaczy Perę stali się ofiarami tych wojennych wypraw na skutek zakrojonego na szerszą skalę konfliktu między różnymi frakcjami, które usiłowały opanować wybrzeże rybackie i przejąć nad nim całkowitą kontrolę, przede wszystkim w celach handlowych. W tym konflikcie byli zamieszani zarówno miejscowi panowie, jak też kupcy i przemytnicy portugalscy, którzy wcale nie troszczyli się o dobro tamtejszej ludności, w dużej mierze chrześcijańskiej, lecz dbali jedynie o to, by czerpać jak największe zyski z handlu. O bardzo wielu szczegółach tego konfliktu dowiadujemy się z listu Franciszka Ksawerego do swojego współpracownika i duchowego powiernika, wspomnianego już Franciszka Mansillasa, pisanych na przestrzeni całego roku 1544 z różnych miejsc wybrzeża rybackiego. Właśnie tam, przez cały ten rok, Franciszek Ksawery całą duszą i sercem oddawał się misjonarskiej pracy, która obejmowała nie tylko bezpośrednią ewangelizację tamtejszej ludności, ale także starania o przywrócenie pokoju oraz promocję społecznego rozwoju.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.